Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Odejść w tło, jednością czuć się z pejzażem. Na pierwszym planie twarze, dobro i zło, miłość, walka, zbrodnia i pomsta za nie. A tam, w tle, dogasające pochodnie i pręgi barw pozachodnie, dojrzałe, zrozumiałe i wody niewidzialnej flet daleko, głęboko w tle.
Odchodzimy w tło, jak pisała Kazimiera Iłakowiczówna. Znikamy, rozpływamy się. Co pozostaje? Pamięć. Symbolizują ją znicze. Znicze płoną na rynkach wielkopolskich miasteczek, płoną w wielkopolskich lasach. Są wspomnieniem o tych, którym w bestialski sposób odebrano życie. Operacja Tannenberg, 1939 rok.
Dwudziestego października 1939 roku Wielkopolskę wcielono do Rzeszy Niemieckiej i utworzono Reichsgau Posen. Skończył się czas rządów Wehrmachtu, a władzę przejęła hitlerowska administracja cywilna.
Piotr Maciejewski czyta fragment książki W cieniu swastyki Jerzego Zielonki.
Namiestnikiem Rzeszy został Artur Greiser. Zanim jednak do tego doszło, Wielkopolska przeżyła trzy tragiczne dni, trzy dni szakala. Tak bowiem ludność określała dowódcę Grupy Operacyjnej Policji Bezpieczeństwa w Poznaniu, SS-Oberführera Ericha Naumana. Grupie tej podlegały dwa komanda, Einsatzkommando 14, dowódca SS Sturmbannführer Flesch i Einsatzkommando 15, dowódca SS Sturmbannführer Sommer. 20, 21 i 23 października 1939 roku oba komanda miały pełne ręce roboty. Rankiem wyruszały z Poznania. Były dobrze wyposażone, po niemiecku bezbłędnie zorganizowane i samowystarczalne. Piekielne maszyny śmierci z pseudoprawną zasłoną. Każde z komand miało własny, tak zwany sąd i pluton egzekucyjny, zaś dowódcy dysponowali szczegółowo opracowanym scenariuszem. To pasmo zbrodni w Śremskiem, Śreckiem, Leszczyńskiem, Gostyńskiem i Kościańskiem nie było przypadkowe. Stanowiło jedną wielką, zdalnie sterowaną zbrodnię, tyle że rozłożoną w czasie i przestrzeni. Jej główne cele to unicestwienie polskich działaczy politycznych i społecznych, zastraszenie cywilnej ludności polskiej i udowodnienie, że w krainie nad Wartą hitlerowcy instalują się na stałe. Serii październikowych egzekucji publicznych nadali Niemcy propagandowy przydomek Akcja Odwetowa. Miał on oznaczać, że komanda Flescha i Sommera w pełni powagi prawa czyniły zadość sprawiedliwości. Czyniły odwet za prześladowania niemieckiej mniejszości narodowej. W piątek, 20 października 1939 roku, komando Sommera rozpoczęło pracę od środy. Od trzech dni trwały w tym mieście aresztowania. Miejscowi Niemcy przeprowadzili selekcję. Od ich decyzji zależało, kto ostatecznie stanie przed obliczem sądu doraźnego. Krótko po godzinie 8 rozpoczął pracę Standgericht, a na Starym Rynku, przed gmachem sądowym, zaczęto montować prowizoryczny kulochwyt z podkładów kolejowych. Później posypano chodnik piaskiem. O godzinie 9:20 padła pierwsza salwa. W trzech rzutach rozstrzelano 29 mieszkańców Środy, Zaniemyśla i okolicznych wsi. Byli wśród nich prawnicy i rolnicy, nauczyciele i ziemianie, rzemieślnicy. Prowadzeni pod ścianę śpiewali „Jeszcze Polska nie zginęła”. Urzędnik bankowy Józef Mika miał 25 lat. Zdążył odwrócić się twarzą do plutonu egzekucyjnego, rozdarł koszulę na piersiach i krzyknął: „Niech żyje Pol!”. Nie dokończył. Polscy więźniowie załadowali zwłoki na wozy i wywieźli na tak zwane pole cukrowskie, przylegające do linii kolejowej Środa-Jarocin. Zbiorowa mogiła czekała od 2 dni. Ślady krwi na Średzkim Rynku zasypano piaskiem. W tym samym mniej więcej czasie komando Flesza urzędowało w Śremie. Scenariusz ten sam. Plon: 19 rozstrzelanych Polaków ze Śremu, Krzyżanowa, Gaju, Nochowa, Niesłabina i Olszy. Harmonogram był napięty. O godzinie 10:30 byli w Kurniku. Spóźnili się trochę. Egzekucja odbyła się na Placu Niepodległości pod murami ratusza. Zwłoki 15 ofiar przewieziono na cmentarz przy ulicy Stodolnej i wrzucono do uprzednio wykopanej mogiły. Aresztowania w Kurniku przeprowadzono rankiem. 26-letniego lekarza Romana Stefana Gawrona Niemcy nie zastali w domu. Spełniał zawodową powinność. Był u chorego pacjenta w Rogalinie. Wrócił w południe, już po egzekucji. Franciszek Hołderny z Mosiny wspomniał w relacji skierowanej do Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich. Po powrocie dr Gawron udał się do apteki, aby wykupić lekarstwa dla chorego, któremu udzielił pomocy, i udał się do domu. Po wyjściu z apteki został ostrzeżony, że poszukuje go policja. Radzono mu, by uciekał. Oświadczył, że nic złego nie zrobił, nie będzie się ukrywał i nie zdążył zamknąć drzwi do domu, a już zjawiła się policja. Aresztowano go. Ponieważ egzekucja odbyła się w Kurniku już około 10:30, doktora zabrano do samochodu, którym pluton egzekucyjny udał się do Mosiny. Tam, w godzinach popołudniowych, razem z obywatelami z Mosiny i okolicy, został rozstrzelany.
Relacja nieżyjącego już dziś nauczyciela Kazimierza Myszkiera, który cudem uniknął śmierci.
Są fakty, które głęboko wryją się w pamięć. 2 policjantów znajdujących się na posterunku odprowadzało mnie do Bożnicy, gdzie zastałem już około 15 obywateli bez żadnej możliwości spania, na siedząco, oparci o ścianę. Noc przeszła dość spokojnie, ponieważ wszyscy sądzili, że są tylko zakładnikami i za dzień, dwa zostaną zwolnieni. Następnego dnia po południu był ruch w mieście, dosyć znaczny, i ludzie zaczęli się niepokoić o nasz los. Wieczorem przyjechała jakaś grupa Wehrmachtu, która zaczęła nas traktować w brutalny sposób, przy czym pokazywali zdjęcia rzekomo pomordowanych Niemców w Bydgoszczy. Powiedzieli, że to za to, to muszą Polacy karę ponieść. W jaki sposób mieli nas ukarać, tośmy się o tym przekonali następnego dnia.
Marta Szymańska, żona Alojzego Szymańskiego i jego córka Maria Genovefa. Nagranie archiwalne.
Widzi pani tutaj, to jest stary dokument, pożółkły już. Dokument z 1938 roku. Przeczytam go pani. Rzeczypospolita Polska na zasadzie artykułu ustawy z dnia 20 czerwca 1923 roku nadaję Alojzemu Szymańskiemu w Mosinie powiatu śremczyńskiego Srebrny Krzyż Zasługi za zasługi na polu pracy społecznej. Warszawa dnia 6 października 1938 roku, prezes Rady Ministrów Sławoj Składkowski. Ojciec był społecznikiem z urodzenia. Był prezesem Sokolstwa, radnym miejskim w Radzie Powiatowej. Należał poza tym do powstańców, do Bractwa Kurkowego, do Polskiego Czerwonego Krzyża.
Ale był domatorem. Kochał strasznie dzieci i rodzinę, mąż bardzo. W ten dzień, jak mąż został aresztowany, to było pod wieczór, po południu. Mieliśmy właściwie kawę pić, ja wyszłam, a mąż miał pokoik przy sklepie, przy piekarni i miał mapę rozłożoną na stole i patrzył, skąd może przyjść dla nas pomoc militarna. Ale ja w międzyczasie wyszłam przed piekarnią. No i widzę, że tak wszystkich policja prowadzi. I wróciłam się i to mówię, wiesz co, mówię, tak wszystkich zabierajmy i tu do tej burznicy ich zamykają. Mówię, żeby czasami po ciebie nie przyśle. A mój mąż powiada wszystko możliwe. I ja jeszcze dobrze nie wypowiedziałam, a w tym policjant już niemiecki wchodzi. Pełno tych mężczyzn na rynku było, w domu krzyk. Ja myślałam, że ja zwariuję. Strzały tylko, wie pani, tak jakby w śnie była, tak mi się to wydawało.
Książki Jerzego Zielonki w cieniu swastyki.
Ekipa Flesza przyjechała do Mosiny. Rynek, dom numer 9. Mieszkał w nim, jak na ironię, jeden z 15 skazanych na śmierć, kupiec Antoni Roszczak. Najpierw odgrodzono budynek płotem z desek, zanim wzniesiono specjalny mur z cegieł. Tuż przed egzekucją uważnie zdjęto wszystkie kamienne płyty chodnika. Hitlerowski burmistrz Mosiny dbał o miasto. O godzinie 16 rozpoczęła się egzekucja. Tam zginął między innymi dr Gawron, przywieziony z Kurnika. Szymon Dattner pisał. Na rynek spędzono wszystkich Polaków, mężczyzn w wieku od 18 do 62 lat z Mosiny i okolicy. Ustawiono ich z prawej strony miejsca kaźni. Po przeciwnej stronie zgromadzili się miejscowi Niemcy. Rynek otoczono wojskiem uzbrojonym w karabiny ręczne i maszynowe. Po rozstrzelaniu dowodzący egzekucją dobijał dających znaki życia wystrzałem z pistoletu.
Nazywam się Henryk Lipiak i siedzimy właśnie tutaj przed tym domem, w którym mieszkałem. To jest numer 25, rynek. Więc pamiętam tylko tyle, że wojsko niemieckie obstawiło te ulice, tu poznańską, garbarską, wąską, na motocyklach z przyczepkami, tymi wózkami przyczepnymi, jak to kiedyś były, wojsko miało. No i wyprowadzili tutaj tych więźniów z budynku pani Stanikowskiej, podprowadzili tutaj pod ten mur i tam ich rozstrzeliwano. A zanim to nastąpiło, to wszystkich mieszkańców z budynków rynku wyprowadzili mężczyzn na rynek, żeby byli świadkami tego zdarzenia, a do każdego z budynków wprowadzili jednego wojskowego, który pilnował, żeby pozostali członkowie rodzin na to patrzyli. I ja jako mały dzieciak byłem też w okno postawiony, bo wojskowy pilnował, żeby wszyscy patrzyli, także mama mnie z tyłu trzymała, żebym nie wypadł z tego okna. No i musieliśmy patrzeć na tą egzekucję.
Te drzewa na rynku były pewnie niższe?
Były dużo niższe, tak. Te drzewa były dużo niższe. No ale to był październik, więc liści nie było, więc wszystko było widać. Nie?
Jak się zachowywali ci więźniowie?
Ci więźniowie no, byli bardzo bohatersko. Stali tylko pod ścianą, nie wiem, czy coś mówili, czy nie, bo z tej odległości to naprawdę się już nic nie słyszało. Tylko było słychać strzały i nic więcej, jak kolejno padali. To wszystko, co właśnie widziałem.
Po straceniu ofiar ciała złożono na wozy od gnoju i zawieziono na miejscowy cmentarz.
Protokół. Zeznaje kopacz grobów. Nowacki Franciszek, lat 75, zamieszkały w Mosinie, ulica Budzyńska 7. O godzinie 17.30 przywieziono na cmentarz rozstrzelanych Polaków na trzech wozach przeznaczonych do wożenia mierzwy. Ciała ich nakryte były płaszczami polskich żołnierzy. Niemcy polecili mi najpierw rzucić jakkolwiek do grobu. Ja jednak razem z ludźmi zacząłem układać ciała w grobie jedno obok drugiego. Dokładnie rozpoznałem pomordowanych. Roszczak z Mosiny, Królak Stefan z Mosiny, Szymański Alojzy z Mosiny, Frąckowiak Jan też z Mosiny, Kozak Stanisław z Mosiny, Frankowski Wincenty z Mosiny, Baraniak Ludwik z Mosiny, Jaworski Stanisław z Mosiny, Kołtoniak Franciszek z Żabna, Matuszak Wiktor z Krosna, doktor Gawron Roman z Kurnika, Bartkowiak Piotr z Grzybna, Cieżniak Józef z Żabna, Kujat Alojzy z Żabinka i Lewandowski Józef z Niwki. Po złożeniu ciał do grobu chciałem twarzy ich nakryć płaszczami. Na to mi Niemcy nie zezwolili. Narzucono więc ziemi bezpośrednio na ciała pomordowanych. Podczas grzebania otoczony był cmentarz kordonem wojska, po czym postawiono odwach przed bramą cmentarza na przeciąg trzech dni. Oprócz mnie, jako grabarza, nikogo na cmentarz nie wpuszczono. Mosina dnia 30 września 1945 roku podpisał to zeznanie Franciszek Nowacki.
SS-mani z komand Flesza i Zomera wrócili na noc do Poznania. Jedni bawili się w knajpach, inni pili w koszarach. Jeszcze inni opracowywali dalsze plany zbrodni. Później wszyscy poszli spać, a rano wstali wcześnie. Wyruszyli w Leszczyńskie i Gostyńskie. Rozpoczął się drugi dzień szakala.
Każdego roku 20 października na Mosińskim Rynku zbierają się ludzie. I tym razem też tak było. Przyciągała uwagę niezwykła scenografia. Duże sylwetki pomordowanych umieszczono na tle pomnika. Pracownicy Domu Kultury przygotowali multimedialną prezentację. Uroczystość wcześniej rozpoczęła się na cmentarzu, potem przeniosła do kościoła, gdzie prezbiter Adam Prozorowski miał poruszającą homilię. Być może dlatego, że i on od dziecka, bo pochodzi z Leszna, o czym wspomniał, spotykał się z pamięcią o tamtych wydarzeniach. Z Mosiny, gdzie 20 października składano wieńce i palono znicze, dziś udano się do lasów przy drodze prowadzącej do Śremu. W 2012 roku nagrałam w tym właśnie miejscu nieżyjących już ludzi, którzy byli świadkami wydarzeń z czasów wojny. Marian Kunaj.
Jako 7-letnie dziecko już tu przychodziłem ze szkołą, także to było, nie było mi obce tutaj. Tym bardziej koleje mojego życia spowodowały, wywarły na mnie takie piętno. Tyle lat szukałem ojca i to też były skutki wojny. Zdobywca Berlina i dopiero mógł w 1956 roku odwiedzić swoje strony, już nie wrócił na Białorusi. I to wszystko, tu mu składałem przez 50 lat świeczkę mu zapalałem, bo nie wiedziałem, gdzie jest.
A on żył na Białorusi?
Tak, był Poleszukiem, na polskiej ziemi Poleszukiem, niedaleko miejsca, gdzie się urodził Ryszard Kapuściński, niedaleko Pińska.
Józef Wójciak.
A teraz pani powiem, proszę panią, bo to jest duch tutaj. To się nazywał Poleśnymu. A mój ojciec wtedy pracował w lesie i tutaj miał coś do zrobienia. I tam, jak był, to słyszę, że jedzie od szosy samochód. I proszę panią, we wojnę Niemcy, niemieckie wojsko i policja miało taki butelkowy kolor. Fiaty czy Ople z takim butelkowym kolorem. Jak ojciec tam zobaczył, że jedzie taki samochód, to się ukrył w Jałowcu i teraz patrzy, ten samochód jedzie tu i tu skrąca na ten ducht. I tu gdzieś staje i teraz wychodzą z tego samochodu gestapowcy w czarnych mundurach SS-mani i proszę panią, wyciąga każdy z kabury pistolet. Jeden idzie w tę stronę, jeden w tę, czyli penetrują teren. Czy nie ma ludzi, nie? Żeby nie byli świadkowie. I proszę panią, na szczęście, że jak ten szedł w kierunku ojca mniej więcej, to jedzie dwa samochody. Jeden żółty Cafe House. I widzi pani, jakby pani się dowiedziała, kto miał żółty samochód w Poznaniu z napisem Cafe House. I ten samochód wiózł żywych. Tu przyjechali też, a drugi samochód jechał ciężarowy i w ciężarowym były nieboszczyki, a w tym furgonie żywi. Dlatego, że ci jechali, to ten gestapowiec musiał się cofnąć, bo tu już mieli funkcję, żeby tych żywych zaangażować. Jednych do rozbierania tych nieboszczyków z odzieży, a drugich do kopania tej mogiły, tego grobu. Jak ci kopali, to ci tych rozebranych nieboszczyków już kładli w ten grób. Jak było wszystko pokładzone, to te odzież jeszcze powrzucali na ten samochód i ustawili się tu koło tego i ci żywi byli jedną kulką i wpadli do grobu i gestapowcy sami zakryli tą ziemią. Ojciec stamtąd widział, że tu w tym kierunku to było i tu idzie. I gdyby nie to, że miękka ziemia tu była, to by nie wiedział, że ten grób jest tu. Dopiero przez to, że było miękko, tak Niemcy zamaskowali. Hitler już w 1938 roku szkolił gestapowców, że jak wejdziecie na tereny okupowane, to mordujcie ile wejdzie, ale zamaskujcie, żeby nie było śladów.
Franciszek Kramek, uczestnik bitwy nad Bzurą, więziony przy Młyńskiej, świadek wydarzeń w podmosińskim lesie.
Ani powiem jeden wypadek taki. On się nazywał Czesław Plenzner. Myśmy byli na grzybach, ale już za czasów niewoli. I od razu on powiada do mnie: słuchaj, tam samochód stoi i wyładowują ludzi. I ja mówię do niego: wycofuj się z tego miejsca, bo jak cię tu złapią, to ty razem pójdziesz z nimi. I tam było tak. Czterech wyrzucali te trupy, ale te trupy byli bez głów. To byli z tej ściągi, gdzie ja siedziałem na Młyńskiej. Bo ja inaczej tego nie uważam. Bo oni nazwiska nawet tam nie mają napisane ani nic. I teraz tak. Jak ostatnie rzucili na dół, dokazali im się odwrócić do tego dołu, wie pani, i strzał przeszedł i tych, co zakopali, to potem to resztę przygarnęli ci niemieccy żołnierze i odjechali. I tam był ten grób, ja tam byłem patrzeć kiedyś, i tam był ten grób, jak się zaraz z Nowego Krosna wjeżdżał tak do lasu, na Szrem, po prawej stronie.
I jeszcze raz Józef Wójciak.
I tak wyglądała sprawa, proszę panią.
A tutaj po dwóch stronach szosy są groby. Po tej i po drugiej
tu
stronie.
Tu jest 5, a tam 8. I jeszcze na Karolewie jest jeden, który Niemcy zmusili zrobili. A tu robili gestapowcy. To byli fachowcy. I teraz pani jeszcze powiem tak. Po tym ojciec widział, jak jechało dwóch na koniach. Jeden miał mapnik, a drugi kołeczki i utykali tu, ale to był już rok 44 wiosną. I potem, proszę pani, w Mosinie było takie starsze wojsko, tak zwane Volkssturm, jak pani wie. I ci szli codziennie rano, ja sam widziałem, jak mieli jeden wóz z beczką, a drugi na platformie z czymś białym i odkopywali na podstawie tych kołeczków. I posypywali tym białym, polewali wodą, dlatego po wojnie, to Fabian Roszak mi to mówił jako prezes, bo my tu jeździli, ja tu jeździłem jako komandant przez 20 lat, około mniej więcej, dwa razy w roku. Myśmy pielęgnowali to też, szkoła, harcerze pielęgnowały i tak dalej. Ale Kunaj zrobił coś więcej, że się odbywa tak uroczyści to. A wtedy to tylko było przyjechać i zadbać. To tyle było.
Jerzy Ryś.
Pan tutaj mieszka w okolicy?
Mieszkam, tak, od 5 lat. No, ale wyszedłem z miejscowości, która ma podobne wspomnienia i podobne ślady po wojnie. To powiat Żniński, nad Wełną, w miejscu pięknym, w takich resztkach Puszczy Nadnoteckiej. I właśnie na tych skrajach Puszczy Nadnoteckiej Niemcy urządzili sobie taką Golgotę, jak tutaj. Kilkaset osób rozstrzelano i przypuszczam, że były to osoby zwożone z różnych miejsc z kraju. No i zresztą to robili metodycznie, żeby nie można było dokonać rozpoznania i tak dalej. Rozstrzelano też ludzi miejscowych, którzy pod Kłeckiem brali udział w pospolitym ruszeniu. Rozstrzelano ludzi, którzy podpadli miejscowym Niemcom. Zaraz po wkroczeniu, dosłownie 1, 2, 3 dnia 1939 roku.
Żyły przecież dzieci Hioba, bogobojnie i dostatnio, 7 synów jak te sosny, 7 córek jak te brzozy, szanowały swego ojca i kochały swoją matkę, żyły w zgodzie z każdym przykazaniem Bożym. A tej nocy błyski grom runął ich bezpieczny dom, i na głowy spadł lawiną głazów grad. Dnia nie ujrzy więcej już 7 sosen, 7 brzóz. Jednej nocy cały las utracił świat. Za te ojców nadgorliwość, w wierze w wyższą sprawiedliwość, która każe ufać w dobra triumf nad złem. Za lojalność i pokorę, i za łask minioną porę, za niewiarę w świat za progiem, który jest, za ten zakład diabła z Bogiem, czyj silniejszy będzie ogień. Dzieci Hioba, dzieci Hioba, idzie kres. Żyły przecież dzieci Hioba na nadzieję w przyszłość rodu. Siedmiu synów jak te miecze, siedem córek jak te róże, nie zaznały w swoim życiu smaku krwi, ni smaku głodu. I kto tylko żył, szczęśliwy los im wróżył. A tej nocy grom i błysk śpiących poza mieniał w nic. Boży świt oglądał już dymiący gruz. Patrzył nieomylny kat, jak litością zdjęty wiatr, bogobojny lament Hioba w niebo niósł. Za ten zakład Boga z biesem, w zgodzie z waszym interesem, choć ostrzega was jak może zmysłów pięć. Za ten zakład Boga z czartem, o kolejną dziejów kartę, i za kije końca oba, za zwykłego życia chęć. Za to, czego nie ujrzycie, bo się wam odbierze życie. Dzieci Hioba, idzie śmierć. Dzieci Hioba, idzie śmierć. Dzieci Hioba, idzie śmierć.
Od początku okupacji w Mosinie były podejmowane próby działalności konspiracyjnej. Prowadzono tajne nauczanie. Zaczął działać Związek Walki Zbrojnej. Ciosem zadanym mosińskiej konspiracji były aresztowania, które rozpoczęły się w styczniu 1943 roku. Wśród dużej grupy 50 osób aresztowanych w dniu 29 stycznia 1943 roku był mój dziadek Adolf Miczko. Naszą rodzinę wysiedlono jako jedną z pierwszych. W domu dziadków zamieszkał niemiecki burmistrz Otto Hygi z rodziną. Babcia z rannym podkutnym synem pojechała do Koprzywnicy pod Sandomierzem. Dziadek został w Mosinie. Mam nagranie, z którego wynika, że spotykał się z doktorem Edmundem Jurdzyńskim, który był jedną z osób kierujących podziemiem. Dziadek, co ustaliłam, jeździł do Poznania. Znał biegle niemiecki. Pracował w niemieckiej firmie, mógł więc swobodnie się poruszać i przewozić informacje. Kojarzę to z doktorem Witaszkiem. Zresztą takie były oskarżenia. Z tej pierwszej grupy aresztowanych, 50 osób, o ile wiem, nikt nie ocalał. Z Mosiny przewiezieni zostali do domu żołnierza, a potem na Fort VII. I tu ślad się urywa. Przez cały rok 1943 odbywały się w Mosinie aresztowania. Najtragiczniejsze były aresztowania dzieci w wieku od 2 do 16 lat. Przewieziono je do obozu dziecięcego w Łodzi. Przyjazd do obozu był dla nas szokiem, wspominał Jerzy Skibiński. Ustawić się musieliśmy w szeregu. Krzyki, esesmani biegający. Najprostsze rzeczy były problemem. Wszystko odbywało się na komendy, po niemiecku. Dziś te wydarzenia w okupowanej Mosinie określa się mianem sprawy mosińskiej. Niestety nie do końca jest ona zbadana. Zginęły dokumenty. Może częściowo zniszczyli je Niemcy. Nie ma pewności, że nie mieli w tym udziału także pracujący dla Niemców Polacy. Tu kończy się opowieść o okrutnym czasie wojny. Takich opowieści można by przytoczyć wiele. Związane są one z dzisiejszą piękną akcją Zapal znicz pamięci.
Są narody, które znają w dziejach swoich każdy kamyk,
tak, że mało o to dbają, a my mamy białe plamy. Plam tych biel historię naszą skupia w sobie niby w lustrze. Wizje czasów, które straszą, wizje, których się nie ustrzec. Po Syberii białej plamie idzie tłum ze słańców pieszo i zapada w tłumną pamięć typ w papasze i z pepeszą. W białej plamie słusznych jatek białonowa gwiazda świeci nad rozpaczą białą matek, którym odebrano dzieci. W białym dole, białym wapnem białe czaszki przysypali. Biało podpisane pakty, biało się Warszawa pali. W bieli plam, jak w światła bieli, tamten świat się nam ukazał. Nic dziwnego, że się wzięli, żeby plamy te wymazać. Wszystkie barwy krzywd w narodzie żyją w świetle białych plam. Cóż posłuży ku przestrodze, kiedy je wymarzą nam? Wieczna przyjaźń, wieczna zgoda, wieczne zadośćuczynienie. Wieczna wdzięczność dla naroda, który przyznał nam cierpienie. Tak się nam dziejowy dramat kończy scenką dopisaną. Miast puentą, co nam znana, wymazaną białą plamą. Tak się nam dziejowy dramat kończy scenką dopisaną, miast puentą, co nam znana, wymazaną białą plamą.
Zaproszenie. W najbliższy wtorek i w środę odbędzie się na Uniwersytecie w Poznaniu w sali Lubrańskiego konferencja poświęcona profesorowi Romanowi Polakowi w 50. rocznicę jego śmierci. Profesor Polak to legenda poznańskiej polonistyki i współtwórca w 1919 roku. Wybitny znawca literatury staropolskiej, zafascynowany dziełami Tasa. Wykładał też na Uniwersytecie Rzymskim. W czasie wojny profesor Polak zainicjował w Warszawie utworzenie tajnego Uniwersytetu Ziem Zachodnich. Był jego rektorem. Wykazał się talentem organizacyjnym i odwagą. Po wojnie odbudowywał polonistykę poznańską. Tak wspominała to podczas rozmowy współpracująca z nim dr Stefania Land.
Profesor Polak wrócił do Poznania i był jednym z pierwszych profesorów uniwersytetu.
Tego i pierwszy, który organizował, który zebrał wszystkie książki, które gdzieś były po rozmaitych podziemiach zebrane. Pierwszy prowadził seminarium. No i pierwsze lata on i profesor Szpajkowski to prowadzili. No a później profesor Polak zresztą ze względu na wiek i tak dalej został usunięty. Jeszcze długi czas się tym interesował, bardzo się interesował.
I zostawił bardzo wielu uczniów.
I zostawił wielu uczniów, przyjaciół. Student jak student. Są studenci, którzy chcą mieć dyplom i więcej nic. A są studenci, którzy poszli na studia z zamiłowania do przedmiotu. I wszyscy ci zostali jego, powiedzmy, przyjaciółmi, zawsze w kontakcie z nim.
Można powiedzieć, że w dowód uznania jego zasług zmuszono profesora Romana Polaka do przejścia na emeryturę w 1960 roku. Takie to były obyczaje. Może i o tym będzie mowa podczas konferencji, która rozpocznie się we wtorek o godzinie 9:15 w sali Lubrańskiego na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza. I tym zaproszeniem kończę spotkania z kulturą. Kłaniam się, Barbara Miczko-Malcher.
nienacka półletkich i mądekich domem, spłukane deszczem, poruszone gromem, łagodne oko błękitu. Patrzy na gruz nieprzyjaznych grodów, na rozwalone bramy do ogrodu i gwiazdę zrzuca ze szczytu. Cyprysy mówią, że to dla Juliety, że dla Romea ta łza z nad planety spada i w groby przecieka. A ludzie mówią i mówią uczenie, że to nie łzy są, ale że kamienie i że nikt na nie nie czeka. A ludzie mówią i mówią uczenie, że to nie łzy są, ale że kamienie i że nikt na nie nie czekał.